Witamy w następnym odcinku EduGadek. Może zaczniemy tak od razu. Co ty na to? Taki flow zrobimy.
EduGadki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
EduGadki.
EduGadki. EduGadki.
To nie mam kto mu was na dole. O właśnie. Marcin, zaczynamy.
Witamy w EduGadkach. 16 odcinek naszego polskiego podcastu edukacyjnego. Wita was Marcin Zaród-Starnowa
i Jacek Staniszewski z Warszawy i Koza.
Koziołek Matołek. Koziołek Matołek jest dokładnie w Pacanowie, w połowie drogi między Tarnowem a Warszawą, jakby ktoś nie wiedział.
No ja, no wiesz co, ja chyba nawet nie wiedziałem. Posłuchaj, dzisiaj na odcinek 16 policzyliśmy to sobie bardzo dokładnie, dlatego że okazuje się, że ostatnio jak zaczęliśmy liczyć w spotkaniu z panem matematykiem, to nam nic nie wyszło i pomyśleliśmy się o jeden. Więc to jest odcinek 16. Naszym gościem będzie Joanna Waszkowska, o której za chwilę powiemy kilka słów.
Wiesz, ale jak zegary w Europie tam spieszą czy później o 5 minut, to my możemy się o jeden odcinek pomylić. A co?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszystko jest u nas w porządku. Kończy się zima, zaczyna się wiosna. Czasami jeszcze zapomni się zima i przyjdzie z powrotem. Ja chciałbym skorzystać z okazji i podziękować dwóm paniom, które od jakiegoś czasu nas bardzo mocno wspomagają w tym, żeby wiadomości, które tutaj nasi goście przemycają w swoich rozmowach, nabrały swoją postać elektroniczną i również wizerunkową i graficzną.
Czyli dziękujemy bardzo Karolinie i Witi. Dzięki.
Które widzą naszą pracę w sposób graficzny, inny, ale za każdym razem bardzo ładny. Ja się to w to zawsze wczytuję i sprawdzam, czy ja też to tak usłyszałem jak one i bardzo mi się to podoba. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że ja tak nie umiem.
Ja nawet nie próbuję tak jakoś na poważnie.
Ale wiesz co, to gadanie o tym, że każdy umie rysować, każdy umie sobie to zrobić, to jest jakieś takie, już nie powiem co, bo jak ja to raz zrobiłem, to po prostu jedyne co zauważyłem, to to, że moje dzieciaki po prostu leżały w klasie na ławkach i nie mogły się przestać śmiać.
Tak, jak generalnie muszę tłumaczyć już, nie wiem, na przykład to jest człowiek, a to jest samochód, no, więc jak już coś narysuję.
Tak.
A to jest telefon.
Na szczęście mam teraz taką koleżankę pracy, koleżankę Inkę, która w ogóle weszła w świat rysnotek, sketchnotek bardzo mocno i szuka osób, które dadzą jej coś narysować, więc ja ją niecnie wykorzystuję i dzięki temu jakoś sobie radzę, bo faktycznie no to jest coś fajnego. Natomiast no nie proście mnie o to, żebym coś wam zarysnotkował, bo wam po prostu wszystko zepsuje.
Mamy dzisiaj w naszym wirtualnym studio Joannę Waszkowską, polonistkę. Chyba pierwszy raz polonistkę mamy taką pełną gębą. Mhm. Dobrze mówię, żebym kogoś nie pominął.
Tak. Nawet bez pełnej gęby chyba mamy. Tak. W każdym razie mamy.
Tak? Tak, generalnie w ogóle. Tak, polonistka w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 5 w Sosnowcu, członkini grupy Superbelfrzy, a jednocześnie blogerka pełną gębą także. Dziewczyna, która prowadzi właśnie blog edukacyjny Uczycielnica. No i link do tego bloga oczywiście umieścimy poniżej, a zapraszamy w takim razie bez zbędnych ceregieli na rozmowę z słynną polską blogerką edukacyjną Joanną Waszkowską.
Okej.
To co, jedziemy?
No, panie Marcinie, pan zaczyna.
Dobrze. Droga Asiu, czy mogłabyś nam powiedzieć o sobie coś tak, żeby osoby, które zupełnie jeszcze o tobie nie słyszały i cię nie znają, utworzyły sobie w swojej psychice obraz mentalny Joanny Waszkowskiej? Czyli taki opis, wiesz, jak do Nadniemnem, czytałem na twoim blogu, że opisy są potrzebne do tego, żeby człowiek mógł sobie wyobrazić, gdzie ta akcja się dzieje, to ja poproszę o taki opis, żebyśmy mogli sobie wyobrazić osobę, która nam za chwileczkę będzie opowiadała o swojej pracy.
Mam 1,60 m wzrostu, często zmieniam kolor włosów. Bardzo często też możecie zobaczyć sierść na moich ubraniach, ponieważ uwielbiam przytulać się z moim kotem. Zazwyczaj bardzo szybko się poruszam, gestykuluję, strzelam oczami. Mam dość duże oczy, więc czasem wydaje się, że zagapuję się w człowieka i wchodzę w jego przestrzeń gdzieś pomiędzy oczami albo nawet za oczy. A bardzo często również tymi oczami uciekam gdzieś albo w górę w lewo, albo w górę w prawo i to nie dlatego, że stwarzam wtedy jakieś narracje, które wykluwają mi się w przestrzeni mojej głowy, ale dlatego, że zatapiam się w jakimś sensie, który ktoś powiedział i bardzo często ludzie, którzy ze mną rozmawiają, mają wrażenie, że nie rozmawiam z nimi. A tak edukacyjnie uwielbiam granie każdego rodzaju. Czy to jest gra ucznia na scenie, czy moja gra przed nimi na scenie, za którą uważam moją klasę. Jest to również gra w pewne potęgowanie emocji, wzrastanie w potrzebę współdziałania, rozpoznawanie swoich mocnych, słabych stron, znalezienie się w grupie. Bardzo mnie to cieszy, kiedy widzę, gdy uczeń po jakimś czasie, gdy współpracuje z nami na lekcji, rozumie, gdzie może postawić swój pierwszy krok, a potem dołożyć drugi i wtedy wybucham entuzjastycznym śmiechem. I po tym śmiechu w sumie też można mnie rozpoznać, bo ja się bardzo głośno śmieję.
Jesteś aktorem na swojej scenie, powiedziałaś, to ja poruszę ten wątek, bo on mnie zawsze porusza, gdyż od jakiegoś czasu staram się być coraz mniej widoczny na mojej scenie. Powiedz mi, na ile nauczycielskiej oddaję tę scenę moim widzom, czyli uczniom? Jak to jest u ciebie? Ja pamiętam takich nauczycieli i znam bardzo dobrze i bardzo ich szanuję, którzy właśnie działali na takich emocjach w swojej grupie, w swojej klasie i starali się wywołać u swoich słuchaczy, uczniów te emocje, o które nam chodzi. Na ile ty to robisz specjalnie? Znaczy, na ile ty przygotowujesz spektakl?
Spektaklu nie przygotowuję w ogóle. Wiem tylko, że uczeń musi być wprowadzony w pewien element gry. To tak jakby się oglądał filmik przed grą fabularną. Zawsze on ma troszeczkę lepszą jakość, jest bardzo emocjonalny, często dynamiczny, ale zazwyczaj trwa kilka minut. W moim przypadku jest to pewien proces, kiedy zaczynam jakiś temat. Jedną z lekcji poświęcam właśnie na taką grę, żeby uczniowie zanurzyli się jakby w treści czegoś, z czym będą później pracować. Oni nie wiedzą, z czym będą pracować, więc oni czekają na polecenie, a za chwilę później usuwam się z tej sceny. Oni nawet, mam nadzieję, bo rzadko kiedy zauważają, że mnie już na niej nie ma, bo wtedy oni przejmują inicjatywę. Od 6, w sumie 7 lat staram się stosować do zasady, którą poznałam na tych klubie Agnieszki Bilskiej, czyli zasady Shuhari, gdzie traktuję tych swoich uczniów jak drzewka bonsai i staram się w pewnym momencie odciąć im patyczki, które ich przytrzymują, i odsunąć się. I to jest dla mnie niesamowita frajda. Jakby tak to połączyć z jakąś matematyczną strukturą, to mojej gry jest może 15%, a reszta stanowią działania uczniów.
Twój blog, jak przeczytałem, parę wpisów, to widzę w nim bardzo takie głębokie przemyślenia związane z edukacją, z nauczaniem języka polskiego, z treściami polonistycznymi. Jacek uznał, że jest super inspiracyjny, to tak może spróbujmy coś o nim rozwinąć, jakąś treść.
U mnie z pisaniem jest trochę tak na granicy rzeczywistości a cyberpunku. Na blogu, który prowadzę, nazwałam go Uczycielnica, ponieważ uznałam, że będzie się ciekawie pozycjonował w wyszukiwarce Google i ma takie jakieś zamieszanie z językiem rosyjskim, a ja zawsze byłam fanką, zresztą nawet i moja praca magisterska dotyczyła Konwickiego, który twierdził, że w Polaku gdzieś drzemie przestrzeń stepu. I gdy piszę cokolwiek na blogu, to ja niestety od tego stepu nie umiem się uwolnić. Zaczynam wchodzić w pewne rozważania, może nawet nie tyle emocjonalne, ale takie empatyczne, gdzie staram się zrozumieć perspektywę patrzenia na pewne zjawisko edukacyjne, nie tylko nauczyciela jako dydaktyka, ale również nauczyciela jako biorcę emocji, które spływają do niego ze strony uczniów i niestety nie panuję nad tym, jak gdy piszę. Wiele osób może mi to niekoniecznie zarzuca, ale zwraca na to uwagę, że wszystko to, co piszę, jest w pewien sposób pewną prozą poetycką i lubię ten styl, podoba mi się on, ale no, jeżeli chodzi o styl blogowy, nie jest to styl typowy, ponieważ no, blogi są blogerzy w sumie, przyzwyczajeni są do krótkich tekstów, często dwuakapitowych, podzielonych na wyraźne śródtytuły, z wyraźną puentą, ze znaczącym leadem. A u mnie ten lead jest jakby takim wprowadzeniem do struktury emocji, a później ja się zgłębiam coraz bardziej w to coś, co chcę napisać. I ta osoba, która przeżyje do końca każdy wpis, a na pewno nie jest to wpis na jeden scroll, no to jestem pełna podziwu, bo czasami nawet kiedy ja tworzę autokorektę własnych tekstów, to bywam zmęczona tym, że aż tyle mi się wykluło w pewnym momencie.
Kto jest twoim czytelnikiem w twojej głowie? Jak go sobie wyobrażasz?
Ten imaginowany czytelnik, tak, ten z teorii poetyki, myślę, że to jest osoba, która potrafi się zatrzymać i dokonuje oglądu przestrzeni, w której się znajduje. Niekoniecznie musi być to nauczyciel, może być to tutor, może być to biznesmen, który chce być menadżerem grupy, może być to uczeń, który chce zrozumieć perspektywę nauczyciela albo chce zrozumieć, w jakim celu są pewne działania. Wiem, że niektórzy moi czytelnicy to moi byli uczniowie, którzy są już dorośli i często brakuje im tego momentu, kiedy ja zatrzymywałam się na jakiejś dygresji i wnikałam w nią. No tak właśnie wyglądają te wpisy, że często dygresja edukacyjna, która dokądś mnie doprowadza, zostaje rozwijana i myślę, że ten mój czytelnik imaginowany, ten idealny czytelnik, bądź ten mój wzorcowy czytelnik, to jest osoba, która ma tę chwilę zatrzymania, potrafi stanąć nad danym faktem i oglądać go z wielu perspektyw. Szukać nie tylko rozwiązania w kierunku jednej drogi, ale jakby rozprzestrzeniać się i definiować ją na wiele sposobów.
Jak już mam osobę przed sobą, mamy w Edugatkach blogerkę z olbrzymim doświadczeniem w wykorzystaniu tego medium, to pozwól, że zadam ci pytanie, czy korzystasz z blogów też jako narzędzia do pracy z uczniami? To znaczy, czy twoi uczniowie prowadzą blogi, a jeżeli tak, to jak nauczyciel może wykorzystać te blogi w takiej codziennej pracy w szkole?
Na moim blogu, gdy wejdzie się na stronę główną, zaraz na pasku pod pierwszym tym dużym obrazkiem jest taka zakładka blogi tutorial. I tam jest 3-letnia rozpiska pracy z uczniami od 4 klasy aż do 6. Od założenia blogów aż do końca, aż do finału pracy. To był taki eksperyment w sumie z mojej strony. Na początku by każdy uczeń założył swój blog. Potrzebowałam oczywiście zgody rodziców i przynajmniej 2 godziny w pracowni informatycznej, by oni te blogi założyli. Później, 2 lata później, wycofałam się z tego pomysłu indywidualnych blogów, ale ta klasa, z którą to zaczęłam, przeszła przez 3 lata działań.
Ale poczekaj, ja muszę się zapytać, bo ja jestem chyba w tym samym momencie. Powiedz mi, dlaczego się wycofałaś?
Dlatego, że uczniowie... Może tak, oni już potem tworzyli ten blok indywidualnie. Zaczęło im się to tak podobać, że napędzali się za mocno. Wchodzili w pewne osobiste wyznania, gdzie oczywiście pewne no, dane osobowe, jak i również pewną wiedzę o dzieciach, które są w sumie wtedy w szóstej niecałej klasie, no, nie powinna być publikowana w internecie. Jak na przykład, nie wiem, wspomnienia z wakacji, indywidualne jakieś sądy, opinie o ludziach, o zwierzętach, o stanach rzeczy. Oni musieli przejść jeszcze szkolenie przeze mnie i nie zauważyłam tego momentu, że tak im się spodobała praca na blogach, że tworzyli także tak naprawdę już potem swoje wpisy, które zaczynały być zbyt osobiste jak na internet.
Jak daleko chcesz reagować, czy ingerować w ich tekst w momencie, kiedy oni piszą to, co chcą pisać, no ale no nie chcemy ich zablokować tylko dlatego, że no mamy, no chcemy im wytknąć jakiś prosty błąd. To znaczy pozwalasz im na te błędy, czy delikatnie im to sugerujesz? Ja pytam się teraz o bardzo taką konkretną rzecz, bardzo, bardzo narzędziową w tym momencie.
To zależy kto, koło i kiedy chcesz uczyć. Jeżeli jest to czwartoklasista i on ma napisać cztery zdania o Mikołajku, to twoim celem nie jest to, żeby on napisał cztery zdania o Mikołajku, tylko żeby wpisał coś w ramkę edycji posta i umiał to opublikować, a potem sprawdził, czy te zdania są cztery, czyli rozpoznał wielką literę i zobaczył, czy postawił kropkę. To nie jest to samo, jeżeli chodzi o wymagania dla uczniów starszych, 15-16-latków albo jeszcze starszych, ponieważ oni wiedzą, że te sprawności początkowe mają już za sobą, a zdają sobie sprawę też, z czego ja będę ich rozliczać, ponieważ przed każdą pracą mają podane na co bezu. I starają się na to zwrócić uwagę, bo ja dokładnie do tych elementów się odnoszę. Jeśli ma tam być konkretyzacja argumentu, to wiedzą, że mogą nasadzić przecinków jak grzybów w lesie, ale jeżeli argument będzie skonkretyzowany, będzie szeroki i pogłębiony, to wiedzą, że na to zwrócę bardziej uwagę. Oczywiście odwołam się do tych przecinków, jeżeli będą się one powtarzać, zrobimy inne działania, które sprawią, że te przecinki zaczną się pojawiać w dobrym miejscu. Ale to nie jest cel. To nie jest cel, kiedy nie o to chodzi, żeby od razu ucznia rozliczyć ze wszystkiego. Ja chciałabym, czwarta klasa w ogóle, jeżeli chodzi o czwarte klasy, to są dla mnie takie dzieci, które mają poczuć radość z tego, że są na tej lekcji.
Tak, wiesz co, bo ja nie mogę się oprzeć temu, żeby skorzystać z sytuacji, chwycić byka za rogi, dlatego że mam i polonistkę, i historyka w jednym miejscu, powiedzmy, wirtualnym. I chcę nawiązać do rzeczy, które ostatnio przez Polskę przechodzą, ale czyli te kwestie związane z Holokaustem, z zagładą. Teraz mamy rocznicę marca 68, ale przez filtr edukacyjny, bo tak ja lubię przenosić kwestie, które nas otaczają, do świata edukacji. I ostatnio w szkole, jak zacząłem rozmawiać na temat tego, kogo rolą jest rozmawianie z uczniami o Holokauście, i wydaje się oczywistym i pierwszym takim naszym pomysłem jest, że oczywiście historyka, a tu się okazało, że to właśnie polonista ma więcej czasu i więcej okazji do tego, żeby porozmawiać o takich trudnych rzeczach z uczniami. Z moją polonistką, jak rozmawiałem, ona, mówię jej takie odkrycie moje, że przeczytałem książkę Irit Amiel, która genialnie opisuje swoją historię, a kobieta do mnie mówi, Ania, mówi do mnie, no ty, ale to przecież ja robię z uczniami opowiadania Irit Amiel, tak? I nagle się okazało, że ja nie od historyka się mam spodziewać tego, że on z uczniami będzie rozmawiał o tym, ale właśnie może od polonisty. Jak to jest? Czy to faktycznie można, czy nauczyciel powinien to robić? Polonista powinien rozmawiać o tych sprawach z uczniami?
Nawet musi, ponieważ w podstawie programowej jest zapis o krytycznym odbiorze informacji. I jakikolwiek tekst weźmiemy, jeżeli to będzie tekst populistyczny, manipulacyjny, propagandowy, czy jakikolwiek, chociażby generalizujący, to uczniowie muszą umieć to rozpoznać. Ja na przykład od tego zaczynam. od wyłapania chwytów językowych, od tego, by na przykład zrozumieli, jakich mechanizmów używa Squirrel w książce Orwella, kiedy tłumaczy innym zwierzętom, dlaczego świnie muszą jeść jabłka, które zagrabiły przed chwilą. Jest to magiczny tekst, który uwrażliwia ich na to również, jak słuchać później opinii, które są opiniami skrajnymi, są to opinie często manipulacyjne, podprogowe. I gdy są już przygotowani do tego, to całkiem inaczej odbierają teksty Edie Fink na przykład albo Iryta Miel, ponieważ oni rozumieją tę przestrzeń potrzeby opowiedzenia o czymś z własnej perspektywy. Dostrzegają tam indywidualizm, dostrzegają tam subiektywne oderwanie od pewnych ogólnych faktów na rzecz takiego skupienia na tragedii jednostki i dopiero później wychodzę z nimi do pewnych faktów historycznych. Na przykład teraz rewelacyjne przemówienie Gomułki 1968 roku wywołało szok w oczach moich uczniów, gdy stwierdzili, że proszę pani, a my przecież 2 tygodnie temu mówiliśmy o niektórych sformułowaniach, które tam się pojawiły.
W roku ubiegłym, podczas czerwcowej agresji Izraela przeciw państwom arabskim, określona liczba Żydów w różnych formach objawiała chęć wyjazdu do Izraela celem wzięcia udziału w wojnie z Arabami.
I one nie pojawiły się w przemówieniu 1968 roku, tylko w niedawnych tweetach, które potem uczniowie pokazują mi na komórce.
I ty słuchałaś z uczniami teraz tego przemówienia Gomułki? Puściłaś im to przemówienie?
Tak, ale to nie teraz, tylko wcześniej, ponieważ oni są już po całym kursie u mnie krytycznego odbioru informacji. Po rozpoznawaniu clickbaitów, po rozpoznawaniu postprawdy. Staram się bardzo często do tego wracać, przynajmniej raz w tygodniu. Albo robię im jakiś quiz, albo wyszukują oni teksty, które są tekstami bazującymi na postprawdzie, albo wskazują mi, jaki jest skutek clickbaita. I jednocześnie pokazują na przykład działanie pewnych mechanizmów historycznych, które doprowadziły może albo do przegapienia tych propagandowych chwytów, albo do zaniechania działań wobec nich. Czasami spotykam się wśród starszych uczniów ze szkół średnich z komentarzem, że jest to taki moment, kiedy prawie zbliżamy się do sytuacji milczących Niemców, co jest dla mnie właśnie zjawiskiem przerażającym. Kiedy omawiam w ogóle lekturę Niemcy, bo są grupy, które umieją sobie poradzić z tym tekstem. On nie jest obowiązkowy, więc mogę dobrać go dla uczniów, którzy chcieliby zgłębić tę sytuację. To jeszcze tak 10 lat temu uczniowie nie widzieli pewnych żadnej paraleli między rzeczywistością współczesną a rzeczywistością w tym dramacie, a współcześnie są w stanie zdiagnozować typy naszych rodaków właśnie w tekście Kruczkowskiego, co jest dla mnie naprawdę przerażające. Ja się nie kryję z tymi komentarzami w stosunku do nich, ponieważ jest tak samo jak tutaj mówię na fonii, że jest to dla mnie przerażające, to im też mówię, że jest to przerażające. Próbuję zmusić ich czasami nawet do zapytania, ale dlaczego? I wtedy szukamy tych różnych nakładających się na siebie wzorców, podajemy sobie przykłady z różnych tekstów literackich, podajemy przykłady z historii i to jest dla nich bardzo silny bodziec. Taki bodziec związany z brakiem bierności, z umiejętnością świadomego odczytywania rzeczywistości i znaków rzeczywistości, kodów językowych, tekstów kultury.
Ja wam powiem tylko, że Asia to potwierdza, że moim zdaniem to każdy nauczyciel historii powinien przejść również kurs filologii polskiej, dlatego że moim zdaniem historia, nauczyciele historii głównie zwracają uwagę na jakieś fakty, które są teraz wszędzie i tak naprawdę nie trzeba ich zapamiętywać. Ja uczę tej historii empatycznej, to znaczy staram się zawsze pokazywać i uświadamiać dzieciakom to, co czuli. No a ten cały twój, Asiu, tekst na temat, czy ta twoja wypowiedź na temat krytycznego podejścia do tekstu, no to jest mój chleb powszedni. Tak samo jak tak samo jak w języku polskim. Ja myślę, że to są w zasadzie bliźniacze przedmioty, tylko i wyłącznie różnią się tym, że czasami pracujecie częściej na fikcji niż my, ale my tak naprawdę też bardzo często pracujemy na fikcji, tylko fikcji stworzonej w sposób o wiele bardziej bezczelny, gdyż udający prawdę. Dzisiaj w czwartej klasie i piątej klasie szkoły podstawowej. Co prawda czytaliśmy wypowiedzi Gala Anonima i Wicentego Kadłubka na temat śmierci świętego Stanisława. No i naszą główną w zasadzie rzeczą było to, dlaczego tym tekstom nie można wierzyć. Dlaczego są to teksty, które w zasadzie tworzą prawdę, a nie ją odwzorowują. Więc wracając do tego Holokaustu, myślę, że to jest absolutnie coś, co ja już zresztą o tym pisałem i mówiłem w pewnych tam miejscach, że jak najbardziej trzeba o tym mówić teraz właśnie językiem współczesnym, to znaczy nie ma sensu aż za bardzo podawać liczb miast i gdzie było jakie getto, tylko raczej pokazywać pewne postawy, bo do tego samego generalnie wniosku dochodzę, że rzeczy, które jeszcze 10 lat temu były rzeczą teoretyczną, to znaczy pokazywaliśmy je na przykładzie II wojny światowej, teraz stają się znowu bardzo, bardzo współczesne i uczniowie, co jest straszne, zaczynają faktycznie to widzieć w świecie, który ich otacza. Poczułem się jak twój gość, panie Marcinie, trochę.
Nie, tylko tak się zamyśliłem nad naszą rzeczywistością, ale ja czuję, że w tym świecie tym bardziej rola nauczyciela jest ważna i ja tym bardziej czuję się, że gdzieś to moje powołanie zostaje wywołane do tablicy. Nie wiem, jak wy.
Ja chciałabym tylko dodać jeszcze, że nie możemy jako nauczyciele zostawić ucznia w sytuacji, kiedy on zdiagnozuje depresyjny stan i zjawisko i zostawimy go z tą diagnozą. Ja bardzo często odchodzę później od tej diagnozy ku edukacji globalnej. Staram się pokazać, że jednak wiele nas łączy. Dlatego angażuję moich uczniów w projekty zewnętrzne. Rozmawiamy z ludźmi również z innych krajów. Nie szkodzi, że na języku polskim rozmawiamy po angielsku. Ale rozmawiam na przykład o Andersenie, rozmawiamy o tym, że oni też tworzą baśni, że potrafią się śmiać z różnych żartów, niekoniecznie, które my rozumiemy, ale dzięki temu my rozumiemy ich odmienność kulturową. I myślę, że pozostawienie ucznia w takim poczuciu, ja jestem ten odrębny, mój świat nie zmierza ku upadkowi, byłby niesprawiedliwy wobec tych młodych ludzi, którzy przecież karmią się dopaminą i jeszcze innymi hormonami, których już tam nie pamiętam. A w ten sposób oni mogą wyjść troszeczkę poza ten swój mały światek, poszerzyć swą przestrzeń, na przykład z kolegą z Francji rozmawiać o tym, że w ich zamku też straszy. Jest to naprawdę duża wartość tego, że mamy możliwość wykorzystywania internet na lekcjach w jakikolwiek bądź sposób i uczniowie dzięki temu poszerzają swoje horyzonty. Mam taką nadzieję, że właśnie dzięki temu oni jak będą dorośli, to nie będą ulegali podziałom sztywnym, sterowaniu, nie wiem, wytwarzaniu stereotypów, bo będą już na tyle przygotowani, że to po prostu jest śmieszne.
Asiu, na koniec mam do ciebie pytanie, chciałbym, żebyśmy zeszli trochę na ziemię. Chciałem zadać tutaj pytanie, jak nauczycielowi postawisz jakąś jedynkę w tym roku? Na koniec roku?
Nie.
A dlaczego? Masz takich dobrych uczniów, czy po prostu nie stawiasz?
Nie, ciągle im powtarzam, że w nich wierzę. I w pewnym momencie nawet ci, którzy uważają, że jest to śmieszne, zaczynają się paradoksalnie starać. Naprawdę nie mam rewelacyjnych uczniów, ani ekstra super, ponieważ ja nigdy nie stawiam na jednostki, ja zawsze stawiam na zespół. I owszem, zdarzają się osoby, które pokazują, że bardzo im zależy na przykład na udziale w olimpiadzie albo w jakichś ekstra konkursach i w tym pomagamy im wszyscy, ale jednocześnie nie zapominam o takim, który nie umie napisać czegoś, który ma problem w domu, który jest sfrustrowany, dla którego przyjście do szkoły, siedzenie u mnie na lekcji to jest tak naprawdę problem drugorzędny, bo na przykład wydarzyła mu się jakaś tragedia w domu i on to przeżywa. Te dzieci trzeba dostrzec. I kiedy się im pokaże? Jak je dostrzec? Dostrzec je można bardzo szybko, kiedy prowadzi się właśnie działania projektowe. One znajdują dla siebie nisze, czy to będzie rysowanie czegoś, czy robienie montażu filmu, czy na przykład wytwarzanie jakichś takich śmiesznych tekstów. Oni często są specjalistami z jednej dziedziny. Znają się na pewnych rzeczach, o których my w ogóle na przykład na lekcji nie rozmawiamy. I okazuje się, że kiedy ja usłyszę, że oni się tym interesują, to staram się tak przeformułować pewne działania, żebyśmy zrealizowali podstawę programową, bo to muszę zrobić, ale takimi drogami, by oni tam znaleźli też dla siebie kawałek do przejścia.
Asia, dziękujemy. Mam nadzieję, że cię za bardzo nie wymęczyliśmy i mam nadzieję, że się jakoś nam kiedyś uda spotkać twarzą w twarz. Tymczasem, jak znam Marcina, to leci na swoje kung fu, ja zostanę w domu chyba jednak. U nas się rozpadało strasznie teraz.
A u mnie całkiem ładnie.
A u mnie też.
Ja również panom bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy również za niedługo, może na inspiracjach, a może wcześniej. I myślałam, że to będzie dla mnie stresujące doświadczenie, a jednak poczułam się bardzo, bardzo bezpiecznie, więc bardzo dziękuję za to.
Hurra!
Hurra, tak, cześć. Marcinku, my też kończymy, prawda? A potem się spotkamy jakoś.
Tak, oczywiście.
No to pa.
Pa, 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 wielkie dzięki. Jesteśmy już po rozmowie z Asią. Jak ci się podobało?
Przyznam się szczerze, że dla mnie jako historyka to najfajniejsze było to, kiedy mówiła właśnie o tej wieloperspektywiczności, o tym nauczaniu do takiego odbioru bardzo krytycznego. Jest to coś, z czym bardzo, bardzo się identyfikuję i też jakby działam na tym samym polu, więc poczułem bratnią duszę.
Ja z kolei bratnią duszę poczułem i usłyszałem, mówiąc o blogach, dlatego że i ja w przypadku naszych projektów, i też nawet nie projektów, ale w ogóle w trakcie nauki zachęcam uczniów do tego, żeby uczestniczyli w blogu. Co prawda oni nie robią tego pojedynczo, ale prowadzimy własnego bloga, w którym na przykład uczniowie recenzują uproszczone książki w języku angielskim. Tak, Asia wykorzystuje platformę Blogspot, my też korzystamy z Blogspota, a gdybyście wy, nasi słuchacze, chcieli też z niego skorzystać, to załączymy pod opisem naszego podcastu taki krótki filmik tutorialowy, jak w ciągu minuty założyć bloga na podcaście, no Boże, jak w ciągu minuty założyć bloga na Blogspocie, bo pamiętam, że taki tutorial kiedyś nagrywałem, więc myślę, że warto go udostępnić.
Czyli to będzie Marcin Zaruć jako YouTuber.
Tak, trochę tak, taki, jak to się mówi, screencaster.
Jeszcze rozmowa z Rokiem ci została. Niedługo będziemy się widzieć również i słyszeć na Edugatkach Ekstra. Powoli kończymy. Bardzo dziękujemy Asi Waszkowskiej za, przepraszam, za 20 parę minut naprawdę świetnej rozmowy. My sobie będziemy dalej szukać nauczycieli do naszego wirtualnego pokoju nauczycielskiego.
Tak, i żegnamy się staropolskim.
Aś mnie zaskoczył. To ja cię pożegnam, no, staropolskim, nie wiem, kukuryku? Nie, jestem beznadziejny.
No jak Kermit, co robił Kermit?
Coś takiego robił.
Okej, Miss Piggy, welcome.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Class. Zatem Jacku, jak ci się podobało?
Jestem...
Okej. Okay.
Ale to weź mi się tutaj nie śmiej, no.
Dobra, okej.
Okay. Jak ci się podobało? Weź sobie wyłącz mikrofon, to ja spróbuję.
Edugatki. Edugatki.